Dzień dobry, to jest Rozmowa Dnia, Kacper Narodzonek, ze mną jest Piotr Stolarczyk, dziennikarz sportowy i ekspert do spraw piłki nożnej.
Dzień dobry, witam serdecznie, ale nie wiem, czy taki dobry, no bo wszyscy będziemy mieli teraz złe humory, no aczkolwiek no, chyba nie ma co się aż tak smucić. No. Jeszcze są dwa mecze, no, aczkolwiek no, po tym spotkaniu trudno optymizm, no, nie ma co ukrywać. Tutaj jesteśmy w bardzo trudnym położeniu i no, nie zapowiadać na to, żeby ta gra uległa poprawie. To od dłuższego czasu ciągną się te wszystkie grzechy główne naszej reprezentacji, począwszy od fatalnej gry w obronie, fatalne bronienie w wszystkich fragmentach gry, apatyczność w ofensywie, niewykorzystanie Roberta Lewandowskiego. No długo można by na ten temat tutaj rozmawiać.
Tak, zaczynając chronologicznie od meczu, trzeba przyznać, że te pierwsze kilka minut nawet wychodziło. Co więc, co się wydarzyło, że ta gra nagle siadła?
To jest futbol, tak? I to nie jest tak jak w siatkówce, że ktoś ma przewagę i ją dokumentuje. No to ja wiem, że to jest banalne stwierdzenie, to jest truizm, ale też trzeba prawdzie w oczy spojrzeć, że tak Słowacja właśnie gra, że oni czekali właśnie na taką sytuację, na jakąś kontrę, na jakąś przebitkę. To wiedzieliśmy wszyscy o tym doskonale i sztab Paulo Souzy również o tym wiedział, że Słowacja jest groźna, że potrafi zaskoczyć w najmniej oczekiwanym momencie i to właśnie się wydarzyło. No przede wszystkim nasi obrońcy Pachadłowi popełnili tutaj kryminał. No Kamil Jóźwiak, co zrobił z Bartoszem Berszyńskim, no to mnie się niestety nie mieści troszeczkę w głowie, że na tym poziomie w tak ważnym meczu można w tak banalny, wręcz dziecinny sposób zostać ogranym. Potem no nieszczęśliwa interwencja Wojciecha Szczęsnego. Niektórzy powiedzą, że błąd. Kolejny wielki turniej, kolejny mecz otwarcia dla Polaków, kolejny raz Wojciech Szczęsny stoi w bramce i kolejny raz tutaj jakieś niefrasobliwe zdarzenie z jego udziałem. No, to ktoś powie kumulacja pecha, a może rzeczywiście trzeba było postawić na Łukasza Famieckiego. No teraz każdy mądry, jak mówi się, Polak mądry po szkodzie. Panie dyrektorze, ciężko jest powiedzieć, co tutaj się wydarzyło takiego, że tak nagle ta gra siadła, bo rzeczywiście te pierwsze 15 minut bardzo przyzwoicie się zapowiadało. Fajna akcja gdzieś tam po prawej stronie z Kamila Jóźwiaka. Piotrek Zieliński gdzieś w środku wziął na karuzelę obrońców Słowacji, zagrał fajną prostopadłą piłkę, no i nagle trach. No a po stracie bramki, no to rzeczywiście do końca pierwszej połowy no nie obudziliśmy się. Widać było ten strach w oczach naszych piłkarzy.
Tak wracając do tej pierwszej bramki straconej przez Polaków, kogo byś najbardziej winił w tej sytuacji? Kamila Glika, który stał w miejscu, Wojciecha Szczęsnego za tą interwencję w ciemno, czy właśnie Jóźwiaka z Bereszyńskim?
Wydaje mi się, że tutaj Bartosz Bereszyński najbardziej zawinił. Raz, że dostał, tak mówiąc kolokwialnie, dziurkę założył, no, zawodnik Słowacji. No jednak mówimy tutaj o zawodniku, który występuje na poziomie Serie A już kilka sezonów, tak? No to nie są... To nie był jego pierwszy mecz w reprezentacji, ani pierwszy poważny mecz o stawkę, bo w Lidze Włoskiej również zagrał wiele takich spotkań przeciwko Juventusowi, Interowi, Mediolan, Napoli i od takiego zawodnika powinniśmy wymagać doświadczenia, no tym bardziej, że namaszczono go wcześniej na solidnego zastępcę Łukasza Piszka, jakkolwiek to nazwij zastępcę, bo ciężko zastąpić taką osobę jak Łukasz Piszczek, ale mogliśmy się spodziewać, że Bartosz Bereszyński to chowa się lepiej. No tym bardziej dziwne, że jednak przez pewien czas wydawało się, że Tomasz Kędziora może zagrać, aczkolwiek no to też nie jest przypadek, że Tomasz Kędziora nie został powołany na pierwsze mecze eliminacyjne w Katarze, czyli pierwsze mecze Paulo Souzy, a teraz nie otrzymał szansy. No Kamil Jóźwiak też nie zachował się najlepiej, aczkolwiek no Kamil Jóźwiak jest postacią tej reprezentacji od niedawna. To od Bartosza Bereszyńskiego powinniśmy wymagać tego, aby w takich sytuacjach no to pokazał to doświadczenie, tak? Obrońcy to bardziej, że no, tak jak powiedziałem wcześniej, już od kilku lat występuje na poziomie Serie A.
Tak już przechodząc płynnie do drugiej połowy. Tam na początku naprawdę to znowu przez pierwsze 10-15 minut wyglądało bardzo dobrze. No zwłaszcza ta pierwsza minuta, kiedy Karol Linetti strzelił gola, kiedy można powiedzieć większość kibiców jeszcze parzyła sobie herbatę.
Tak, tak. No jeżeli za coś pochwalić możemy Polaków, to właśnie za impuls po przerwie. No kapitalnie weszliśmy tą drugą połowę. No lepiej nie dało rady tego zrobić. Super akcja, Klich, Rybus, no i wykończenie Linettego. No lepiej nie dało się tego zrobić i rzeczywiście tam te ataki i potem były bardziej nakręcone, z większą intensywnością, na większym tempie. Oczywiście to ma fali troszeczkę entuzjazmu, że tak szybko udało się wykonać te założenia, które pewnie Paulo Souza no, nakierował zawodników w przerwie, w szatni, na odprawie. Przepraszam, nie na odprawie, tylko na przemowie, bo odprawa to przed meczem, ale pierwsze to 60 minuty, no i rzeczywiście zapowiadało się, że ta druga bramka, no może nie jest kwestią czasu, ale że cierpliwą i konsekwentną grą uda się dopiąć swego. No niestety, no zachowanie Grzegorza Krychowiaka przy drugim faulu. Drugi raz faul był na zawodniku, na tym samym zawodniku Słowacji. Troszeczkę tak jakby trener selekcyjnej reprezentacji Słowacji przeczytał wszystkie nasze grzechy. No i między innymi też przeczytał, że Grzegorz Krzykowiak nie jest w najlepszej formie, no bo oprócz tych fauli były również straty. Ja naliczyłem chyba 3-4 straty w pierwszej połowie. Błędy w kryciu, złe ustawianie się przy atakach, gdzieś tam kontratak krywali. No ewidentnie nie był to mecz Grzegorza Krzykowiaka i tu też żal, no trudno, no, mogę tak to nazwać, że to Grzegorz Krzykowiak, 81. występ w kadrze narodowej, kolejny wielki turniej i od takich zawodników powinniśmy wymagać, zwłaszcza na tak newralgicznej pozycji, jaką jest środek pola, żeby trzymali to w ryzach, a Grzegorz Krzykowiak się zawiódł po całości. A jest bardzo ważnym graczem, bo niejednokrotnie już widzieliśmy, że brak Grzegorza Krzykowiaka, czy Grzegorz Krzykowiak w słabej formie, no to jest minus 25% wartości. Reprezentacji idzie w dół jednak.
Zanim jeszcze Grzegorz Krychowiak, chciałbym zapytać Cię o Karola Linettego. To jest jego pierwszy mecz na poważnej imprezie, bo w sumie był powołany przez Adama Nawałkę na 2 poprzednie turnieje. Czy można go teraz nazwać wyrzutem sumienia Adama Nawałki, że nie korzystał z niego we Francji i w Rosji?
Jeżeli chodzi o Euro 2016, to myślę, że nie, ponieważ to był jednak, no jakkolwiek tego nie nazwać, sukces naszej reprezentacji. I wówczas naprawdę to fajnie funkcjonowało. Był Krzysztof Łączyński, którego Adam Nawałka stworzył dla tej kadry, prawda? Bo to był zawodnik Wisły Kraków, wcześniej Górnika Zabrze i przez rok czasu bodajże miał epizod w Chinach. Każdy selekcjoner ma takiego zawodnika nieoczywistego, którego potrafi zbudować, a więc tutaj nie. Z kolei na Mistrzostwach Świata w Rosji być może, aczkolwiek chyba nie ma sensu już cofać się do tego, co było 3 lata temu. Teraz no, Paulo Sousa zaryzykował. Poniekąd się to opłaciło, ponieważ jeszcze mógł przecież bodajże w 52. trzeciej minucie strzelić drugą bramkę Karolinety, ale tak spójrzmy na to, że w pierwszej połowie no nie był to najlepszy występ Karolinetego. Jednak widać było u niego tą nerwowość. Brak właśnie tego doświadczenia turniejowego, tak, akurat u Karolinetego. Aczkolwiek obronił się tą decyzją Paulo Sousa, prawda, bo jednak bramkę strzelił, w drugiej połowie był aktywnym zawodnikiem, no ale finalnie no to szukanie takiego pozytywu trochę już na siłę, prawda.
Czy z Grzegorzem Krychowiakiem udałoby się wywieźć chociaż punkt z Sankt Petersburga? Jak sądzisz?
Wydaje mi się, że jednak tak, że to źle nasza kadra reagowała na wszystkie takie te sytuacje kryzysowe, bo straciliśmy bramkę, nie byliśmy w stanie otrząsnąć się po tym przez długi czas. Tutaj gra w dziesiątkę to jeszcze nie jest jakaś tragedia, no to jest cięższa sytuacja, trudniejsza, owszem, ale no niejednokrotnie widzieliśmy, że zespoły grające w dziesiątkę potrafią zmobilizować się, przeformatować daną taktykę błyskawicznie i jakoś dowieść ten remis, a czasami nierzadko wygrać spotkanie, tak? Gdzieś na zasadzie, że cofnąć się, przeprowadzić kontratak, a tutaj kolejny raz dosyć szybko to się posypało, bo minęło raptem kilka minut. No niestety straciliśmy drugą bramkę, gdzie no katastrofalnie się zachowała nasza linia obrony. Kolejny raz przy stałym fragmencie gry, no nasi zawodnicy myślami byli, trudno mi powiedzieć, gdzie tak naprawdę. I tak, wydaje mi się, że z Grzegorzem, że nawet nie chodzi, że ze samym Grzegorzem Krychowiakiem, ale żeby nie wystąpiła ta nasza sytuacja kryzysowa, myślę, że przynajmniej ten remis byśmy wywalczyli.
Jak się zapatrujesz na plan treningowy Paulo Sousy przed meczem z Hiszpanią? To raczej powinien być trening defensywny, czy stałe fragmenty, czy może jednak wykończenie? Jak to wygląda z twojej strony?
Moim zdaniem przede wszystkim gra w defensywie powinna być tutaj, bo to jest nasz największy problem, tak? To jest kolejny mecz za kadencji Paulo Sousy, w którym tracimy bramkę lub dwie. Z Węgrami nawet 3 bramki straciliśmy, to powtarza się podobny schemat, tak samo jak co do meczu z Anglii, że tracimy pierwszą bramkę, wyrównujemy na 1-1, potem znowu tracimy, ale wydaje mi się, że głównie tutaj mentalnie trzeba będzie podnieść zespół, a widziałem po piłkarzach, że no są załamani, tak, no duża presja, oczekiwania całego narodu, można tak powiedzieć, bo to dzisiaj każdy był kibicem reprezentacji Polski, każdy był kibicem piłki nożnej i teraz głównym zadaniem będzie podbudować ten zespół. No Paulo Sousa będzie musiał sprawić to, żeby ci piłkarze uwierzyli, nasi piłkarze, że są w stanie nawiązać walkę z Hiszpanią, a to nie jest takie oczywiste, bo jednak wiemy doskonale, że na papierze i nie tylko na papierze kulturą gry, no Hiszpania jest jednak silniejszym przeciwnikiem, ale na turniejach prezentacyjnych nie takie niespodzianki miały miejsce, ale jeżeli spytasz się mnie o to, czy wierzę w to, że Polska jest w stanie nawiązać walkę z Hiszpanią, nie. Po meczu ze Słowacją nie wierzę w to, że spotkanie z reprezentacją La Furia Roja skończy się dla nas pozytywnym rezultatem.
Przechodząc już właśnie do tematu meczu z Hiszpanią, który wywołaliśmy. Czy ty widzisz kogoś na ławce, kogo można by było wprowadzić do pierwszego składu, żeby jednak ten brak nadziei był trochę mniejszy, czy to już jest przegrana sprawa?
Nie, no zawsze rotacje gdzieś tam są częścią futbolu. Tutaj mamy w ofensywie troszeczkę mniejsze pole manewru, bo wypadł Arkadiusz Milik, wypadł Krzysztof Piątek przed turniejem, jest jeszcze Jakub Świeczo, którego można wykorzystać, jest jeszcze jeszcze Kasper Kozłowski, chociaż to jest zawodnik, który jeszcze nie jest pełnoletni, ale no musimy szukać jakichś rozwiązań. No teraz w tym przypadku selekcjoner, nie mówię, że od pierwszej minuty miałby wejść Jakub Siewczuk czy Kasper Kozłowski, ale wydaje mi się, że Paulo Sousa musi poszukać jakichś niekonwencjonalnych rozwiązań, chociaż z drugiej strony szukania przez niego rozwiązań tego złotego środka cały czas słyszeliśmy o tym i tego jest dużo i być może za dużo tego wszystkiego, no bo proszę zobaczyć, że cały czas ćwiczyliśmy grę trójką obrońców z tyłu i wahadłowych, po czym dzisiaj wychodzimy czwórką obrońców linii pierwotnie, tak? No to coś dziwnego moim zdaniem tutaj nastąpiło. Tak jakby selekcjoner nagle zmienił koncepcję, wystraszył się tego, nad czym pracował przez kilka miesięcy, bo tutaj ta praca nad tym systemem już jest nie nawet od marca, ale już od stycznia gdzieś tam w głowie był selekcjonera.
Dobrze, więc już powoli kończąc, jeżeli patrzymy na reprezentację Hiszpanii, ona sama jest w przebudowie, ma swoje problemy, łącznie z problemami covidowymi. Czy jednak dałbyś radę wskazać jakąś może ewentualną słabość hiszpańskiej kadry?
To jest właśnie to, o czym powiedziałeś, że ten zespół jest w przebudowie, tak? I jeszcze tutaj doszły tak zwane covidowe perypetie, które no zawsze to wytrąca gdzieś tam zespół z równowagi, no bo jest to ziarnko niepewności, stres, czy ja jestem osobą, która będzie miała wynik pozytywny. No okazało się, że tam bodajże dwóch zawodników miało tylko, ale generalnie to zaburza rytm przygotowań i tutaj bym upatrywał jakieś szansy, że może już nie spodziewałbym się, aż takiego nie popadło w minerowe nastroje, że to będzie jak w 2011 czy 2010 roku, że 6-0, ale no wszystko zależy, chociaż futbol jest wielką niewiadomą, prawda, różne rzeczy tutaj widzieliśmy, tak więc na turniejach tym i poprzednim. Także no, wynik dalej jest sprawą otwartą. Jednak trudno, no tutaj dzisiaj, po dzisiejszym spotkaniu Polaków o jakieś pozytywne przesłanki co do następnego meczu z Hiszpanią.
Więc już ostatnie pytanie, krótko. Polacy, nic się nie stało, czy raczej wręcz przeciwnie?
Nie, no stało się jednak, tak. Nie posługujmy się takimi sloganami, bo to jednak był najważniejszy mecz od trzech lat, od momentu, kiedy z mundialem wszystkie przygotowania, zmiana selekcjonera, wszystkie różne czynniki były nakierunkowane, żeby w ten mecz, żeby w te mistrzostwa dobrze wejść. Nam się nie udało tego zrobić i jest kiepsko. Nie jest jeszcze tragicznie. Tragicznie może być w sobotę, ale można to zrobić banalnie. No, trzeba wyciągnąć wnioski, tylko mało czasu jest na to, żeby cokolwiek teraz tutaj dopracować, bo wydaje mi się, że właśnie kluczem było to dzisiejsze spotkanie, a dokładnie 3 punkty.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Piotr Stolarczyk, dziennikarz sportowy i ekspert. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Do usłyszenia i mam nadzieję, że pozytywny nastroje w sobotę wszyscy po meczu z Hiszpanią będziemy. Także do usłyszenia. Dziękuję.